Chciałbym podzielić się dzisiaj fragmentem Bożego Słowa z Księgi Sędziów. Ta Księga Sędziów jest taką nietypową księgą. Jest to księga, która opowiada nam o czasach bez królewia. I wiemy, że jest to księga, która mówi nam o różnych takich duchowych odstępstwach, o bałwochwalstwie, o braku wiary, o tym, że Izrael po prostu porzucał te ścieżki pańskie, chodząc własnymi drogami, chodząc za obcymi bożkami. Ale widzimy też tutaj serce Boga, widzimy Jego miłosierdzie, Jego łaskę, Jego troskę o Boży lud. I widzimy, że Bóg posyłał swoich sędziów, swoich namaszczonych sług po to, by wyprowadzali, ratowali ten naród. Ale nie chciałbym dzisiaj czytać o jakimś konkretnym takim człowieku, który został powołany, pomazańcu, ale chciałbym, byśmy mogli zastanowić się wspólnie nad pewnym wydarzeniem, które miało miejsce, kiedy to doszło do bratniej wojny, można powiedzieć wojna domowa w Izraelu. Nastąpiła wojna domowa wskutek pewnego haniebnego postępku plemienia Beniamitów, mieszkańców Gibeonu, które należało wówczas do Beniamina. Czytamy w 20 rozdziale, może nie będziemy czytali całego tego fragmentu, ponieważ on jest bardzo obszerny. W 19 rozdziale, w pierwszych wersetach, możemy czytać o człowieku, który był mieszkańcem pogórza Efraimskiego i był lewitą. I czytamy tutaj, że on wziął sobie nałożnicę z Betleju judzkiego. No, w tamtych czasach nam to się tak bardzo źle kojarzy, nałożnica, ale widzimy, że ten człowiek miał tylko jedną tą nałożnicę. On traktował ją tak jak żonę. I czytamy, że oni się poróżnili między sobą. I ona wtedy odeszła do domu swojego ojca, do Betlejemu judzkiego i przebywała tam dosyć długo sama, poza swoim domem, przez 4 miesiące. Ale widzimy, że ten lewita, jej mąż, wybrał się, chciał pojednać się z nią. A więc pojechał do tego domu ojca, pojednał się z nią i wiemy, że przez jakiś czas tam spędzili spory okres czasu i potem zapragnęli wrócić razem już do domu, pojednani. I ta droga prowadziła właśnie poprzez Gibeę. I czytamy, że kiedy dotarli do tego miejsca i kiedy już dzień kończył się, zaszło słońce, oni szukali miejsca na nocleg. Znaleźli pewnego człowieka, spotkali pewnego człowieka podeszłego w latach, który zaprosił ich do swojego domu. W tamtych czasach było praktykowane to święte prawo gościnności i tutaj ten człowiek był właśnie tego typu człowiekiem, który jakby praktykował tę tradycję, tę dobrą tradycję i on wpuścił pod swój dach, wpuścił tych ludzi i zatroszczył się o nich. Ale czytamy tutaj, że mieszkańcy Gibeonu, moglibyśmy śmiało powiedzieć, że byli bardzo podobni do mieszkańców Sodomy i Gomory. Dokładnie ten sam rodzaj grzechu możemy tam zobaczyć, możemy tam zauważyć. A więc był tam niesamowity upadek moralny. Ci ludzie byli spaczeni na umyśle, wyzuci, spaczeni. I widzimy, że otoczyli dom tego człowieka, gospodarza, który ich zaprosił i zażądali, aby on wydał tych ludzi, którzy są pod jego dachem. I widzimy tutaj ten człowiek, ten gospodarz, nie chciał tego zrobić, ale po jakimś czasie wyprowadził tę nałożnicę, którą oni w brutalny sposób, czytamy, wręcz zamordowali poprzez to, że ją zgwałcili, zamordowali, bo tak trzeba to nazwać, rzecz po imieniu. Ta kobieta zmarła i kiedy jej mąż odkrył to, on był niesamowicie wstrząśnięty i uczynił coś bardzo szokującego, coś takiego bardzo szokującego, niesamowitego. Mianowicie pociął jej ciało na kawałki, na 12 części i rozesłał, w taki sposób zwołał jakby całego Izraela na takie specjalne zgromadzenie, nietypowe zgromadzenie, kiedy to w szczególnych okolicznościach zbiera się lud Boży. I ta okoliczność była taką szczególną, ponieważ dokonano tutaj mordu. Dokonano tego mordu w sposób haniebny, wstrętny, obrzydliwy. Złamano zakon, podeptano prawo Boże. To, czego w ogóle nie powinno być w Izraelu. I czytamy tutaj, że Izraelici wyruszyli na to zaproszenie, będąc szokowanymi sposobem jakby zaproszenia, to było szokujące, i ten mąż opowiedział o całej tej sytuacji, opowiedział, co wydarzyło się w Gibeonie, powiedział, w jaki sposób zostali potraktowani. I wówczas starszyzna, ci, którzy tam byli, z rodów naczelników, oni podjęli decyzję, aby udać się do tego plemienia Beniamitów i zażądać sprawców, aby wydali sprawców. To była rozsądna propozycja, mądra propozycja, dobra propozycja. Ale zwróćmy uwagę, bracia i siostry, jak straszna ciemność musiała panować wówczas w tym plemieniu Beniamitów, ponieważ oni nie chcieli się zgodzić. Kto to nie chciał się zgodzić? No na pewno ta prośba była wystosowana do starszych tego plemienia. A więc oni byli odpowiedzialni za to, żeby wydać tych sprawców tego haniebnego postępku. Ci ludzie nie chcieli się zgodzić. To plemię Beniamina nie chciało się zgodzić. A więc jakże bardzo zatwardziali byli w swoich sercach. Jakże niesamowicie musieli być zatwardzeni. Bracia i siostry, grzech oszukuje człowieka. I człowiek, który trwa w takim błędnym przekonaniu, trwa w grzechu, w cielesności, jego serce może się zatwardzić do tego stopnia, że nie jest w stanie rozeznać i rozpoznać nawet głosu Bożego, bo tutaj jakby sprawiedliwość Boża, głos Boży domagał się, aby wydać tych ludzi, aby móc ich ukarać, móc ich osądzić. To była Boża sprawiedliwość. To był ten właściwy głos. I bardzo często jest tak, że ludzie, którzy trwają w ciemności, w zatwardzeniu, bądź w takiej swoim własnej sprawiedliwości, to też jest grzech, kiedy człowiek trwa w swojej własnej sprawiedliwości, podpierając tą sprawiedliwość swoją jedynie Bożym Słowem. Jest bardzo niewielka różnica, bracia i siostry. Jest niewielka różnica. Człowiek może mieć swoją własną sprawiedliwość, którą podpiera Bożym Słowem. Ale to nie jest sprawiedliwość od Boga. Sprawiedliwość od Boga bardzo często nas zaskakuje. Sprawiedliwość od Boga jest zupełnie inna, o jakże często pokazuje nam Bóg zupełnie inne oblicze niż to, które ma człowiek. On powiedział, że moje myśli to nie są wasze myśli, moje drogi to nie są wasze drogi. Jakże my powinniśmy wołać, aby być właśnie tymi według myśli Chrystusa, byśmy byli ludźmi według myśli Chrystusowej. Abyśmy chodzili w Bożym Słowie, poddani Duchowi Świętemu, w posłuszeństwie Duchowi Świętemu. A więc kiedy Izrael zażądał wydania tych ludzi, Beniamici stanowczo nie chcieli wysłuchać, odmówili. Nie chcieli wysłuchać, czytamy, swoich braci, synów izraelskich. I czytamy w 14 wierszu 20 rozdziału, że owszem, Beniamici z innych miast zebrali się w Gibei, aby ruszyć do walki z synami izraelskimi. A więc oni wiedzieli, że ta decyzja, ta odmowna decyzja spowoduje to, że będą musieli stoczyć walkę, że nie da się uniknąć tej bratobójczej wojny, bo tak należy to nazwać, tej bratobójczej walki. I zwróćmy uwagę, czytamy, że Beniamici przygotowali się do walki, dokonali w tym dniu przeglądu ludu, powołali wszystkich, którzy byli zdolni do tego, aby walczyć, I czytamy, że było ich około 26 tysięcy mężów zbrojnych, plus tacy specjalnie doborowi, plus 700, którzy byli tacy szczególnie doborowi, wybrani spośród ludu, więc było około 27 tysięcy żołnierzy, podczas gdy z Izraela wyruszyło około 400 tysięcy wojska, ludzi, którzy byli wojownikami. Czytamy o tym w 18 wersecie. A więc wydawałoby się, że przewaga jest niesamowita, jest wielka i że jeżeli chodzi o przebieg tej wojny, tej walki, to on już jest przesądzony, ponieważ sprawiedliwość jest po stronie Izraela. To jest takie oczywiste. Widzimy tutaj, jest straszna rzecz się dokonała, a więc jesteśmy jakby, moglibyśmy być nawet pewni, że to będzie krótko trwało, ponieważ no, jest ta niesamowita przewaga i Bóg jest po stronie Izraela. Ale kiedy my czytamy, bracia i siostry, Stary Testament, chcemy zwrócić uwagę, że kiedy Izrael walczył z obcymi armiami, kiedy walczył z ludami pogańskimi, tak? Kiedy toczyli wojnę, walkę z poganami, to zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że zazwyczaj trwało to bardzo krótko. Zazwyczaj w pierwszym dniu już oni odnosili jakiś sukces, takie miażdżące przewagę zdobywali, a potem zwycięstwo. Tak Bóg prowadził, kiedy oni byli posłuszni Bogu, kiedy polegali na Bogu, kiedy korzyli się przed Bogiem, chcieli na Nim polegać, to zwróćmy uwagę, że tak właśnie było, że Bóg błogosławił ich w sposób taki niezwykły, dając im zwycięstwo, nawet wówczas, kiedy było ich o wiele mniej. Bóg błogosławił swój lud i dawał im niezwykłe zwycięstwo, pomagał, wspierał swój lud. Ale tutaj mamy do czynienia zupełnie z czymś innym. To jest bratobójcza walka. To jest wojna domowa. Chcielibyśmy pomyśleć chwilę nad tym. To jest wojna domowa. To jest bratobójcza walka. My moglibyśmy ocenić to po ludzku. Izraelici mają rację. Beniamici są złymi ludźmi. Ale zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że w każdym domu są dzieci, które są bardziej posłuszne bądź mniej posłuszne. A czy ojciec wówczas przestaje kochać te mniej posłuszne? Czy chciałby je zabić natychmiast? Czy chciałby unicestwić? Wcale tak nie jest. A więc ta sytuacja jest bardzo trudną sytuacją. I chcielibyśmy zwrócić uwagę też na fakt, że jest powiedziane w 21 rozdziale tej Księgi Sędziów, że w tym czasie nie było króla w Izraelu i każdy robił, co mu się podobało. Każdy robił to, na co miał ochotę. A przecież wiemy, że nasz Bóg jest Bogiem porządku. Jest Bogiem porządku, Bogiem ładu, Bogiem porządku, Bogiem pokoju. Jest Bogiem harmonii. Bóg nie akceptuje chaosu, nie akceptuje samowoli, nie akceptuje czegoś takiego, jak życie po prostu w sposób taki niepoddany nikomu i niczemu. Sam sobie jestem Panem, nie? Tak? To tak nie jest. Kiedy czytamy Stary i Nowy Testament, widzimy, że Bóg zawsze był Bogiem pokoju, że Bóg miał pewien porządek, pewną harmonię. Ale tutaj w tym czasie nie było króla w Izraelu i każdy robił to, co mu się podobało. I ta tutaj opinia nie dotyczy tylko Beniamina, ale ta opinia dotyczy również, to jest świadectwo również o Izraelu. To nie jest tylko świadectwo o Beniamitach, ale również o Izraelu. Oni również żyli w sposób nieprawy, niewłaściwy. Bardzo często popełniali różnego rodzaju zło przed Panem. I zwróćmy uwagę, że kiedy doszło już do tej walki, nie dało się już jej uniknąć, wówczas Izraelici pytali Pana, kto ma wyruszyć pierwszy. I zwróćmy uwagę, że Pan powiedział, Juda pójdzie pierwszy do walki. A więc Bóg dał im taki wyraźny rozkaz, nie zatrzymał ich, ale dał im wyraźny rozkaz, że mają walczyć. Juda pójdzie pierwszy do walki. I czytamy, ruszyli synowie izraelscy, rozłożyli się obozem i kiedy doszło do konfrontacji Beniamici pobili 22 tysiące mężów z Izraela, natomiast sami nie odnieśli żadnych strat. I czytamy, że lud zbrojny, mężowie izraelscy wrócili i oni płakali przed Panem. Czytamy, płakali aż do wieczora, a potem pytali Pana, czy mamy ponownie ruszyć do walki z Beniamitami, naszymi braćmi? A Pan odpowiedział, ruszcie na nich. A więc zwróćmy uwagę, drugi raz Bóg mówi do nich, ruszcie. Nie zatrzymuje, wyraźnie daje im polecenie, ruszcie na nich. I czytamy, że oni ruszyli do walki i w tym dniu, czytamy, Beniamici wyszli z Gibei i w drugim dniu padło z Izraela 18 tysięcy zbrojnych, a więc to była już kolejna potężna strata, wielki cios. Podczas gdy z Beniamita nie było żadnych strat, w Beniaminie nie było żadnych strat. A więc widzimy, że wówczas to wrócił lud zbrojny i przyszli do Betelu. I tam trwali przed Panem. Powrócili do Betelu, tam szukali Boga, tam trwali przed Panem. I czytamy, że oni płakali i pościli w tym dniu. Płakali i pościli w tym dniu, aż do wieczora. A potem złożyli przed Panem ofiary całopalne, ofiary pojednania. A więc bardzo poważnie potraktowali tą sytuację. I kiedy ponownie zapytali Pana, czy mają wyruszyć, to czytamy, że wówczas przybył tam już kapłan Pinechas, syn Eleazara, syna Aarona, który sprawował w tamtych czasach służbę przy skrzyni. I czytamy, że poprzez niego Bóg przemówił do nich, ale zupełnie już inaczej. Pan powiedział do nich w taki sposób. Ruszcie, gdyż jutro wydam ich w wasze ręce. Zwróćmy uwagę, że dopiero teraz Bóg mówi, że dam wam zwycięstwo. Poprzednie dwie walki, które stoczyli, te dwie potyczki, Bóg tylko powiedział do nich, wyruszcie, idźcie. Ale tutaj, za tym trzecim razem, Bóg mówi do nich już inaczej. Bóg mówi, wyruszcie, gdyż jutro dam wam zwycięstwo. Dam wam zwycięstwo. I czytamy, że wówczas Izraelici nabrali jakby otuchy, urządzili zasadzki w całej Gibei i wyruszyli. I czytamy, że początkowo padło około 30 ludzi z Izraela i Beniamici byli przekonani, że dzieje się dokładnie to samo, co wcześniej, co w poprzednich dniach, a więc nabrali jakby takiej otuchy i dali się wciągnąć wówczas w zasadzkę, w pułapkę, która była tam zastawiona przez tych mężów izraelskich, którzy już plądrowali miasto Gibeę, które zaczęli plądrować, zaczęli je palić, niszczyć. I kiedy zorientowali się Beniamici, byli już w zasadzce z tyłu i z przodu, z każdej strony otoczeni przez wojsko. I czytamy, że Izraelitów padło tylko 30, ale Beniamici byli bici nieustannie, aż niemal do samego końca zostało tylko 600, czytamy, którzy uciekli. I myślę, że to nie jest jakiś przypadek, że Bóg zezwolił na to, aby tych 600 żołnierzy uciekło, ponieważ to plemię Beniamina przestałoby istnieć, zostałoby starte z ziemi. A więc Bóg jakby zachował to plemię i 600 żołnierzy, im udało się uciec. I teraz, bracia i siostry, tak jak przeczytaliśmy, że w tym czasie nie było króla w Izraelu i każdy robił, co mu się podobało. Ta sytuacja wygląda tak, jakby Bóg chciał osądzić Beniamina, ale w moim przekonaniu Bóg nie sądzi tutaj tylko Beniamina, ale Bóg oczyszcza całego Izraela. Bóg oczyszcza całego Izraela. Moglibyśmy śmiało tak powiedzieć, że Pan tutaj dokonuje jakby pewnego rodzaju oczyszczenia w Izraelu. Możemy czytać w Księdze Psalmów, że jest coś takiego jak ten kielich gniewu Bożego. I kiedy on się przeleje, kiedy już dopełni się ta wina, kiedy już tych grzechów jest ponad miarę, tak jak było w przypadku Sodomy, tak i tutaj w Gibeonie, dokładnie ten sam grzech, z powodu którego Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę, ten sam grzech był praktykowany. Nie czytamy, co działo się wówczas w Izraelu, ale wiemy, że to były czasy, czasy ciemności, czasy odstępstwa, czasy samowoli, kiedy to oni odchodzili od Pana, chodząc swoimi drogami. A więc ta cała sytuacja jakby oczyściła Izraela, oczyściła Izraela. Ale z drugiej strony chcielibyśmy zwrócić uwagę na jedną rzecz, że przecież walczą tutaj bracia. To nie jest taka typowa jakby wojna, tak jak oni wyruszali po to, aby walczyć z poganami. To jest bratobójcza walka. I to była bardzo ciężka walka. I teraz chcielibyśmy zwrócić uwagę, że kiedy czytamy całe Słowo Boże, które jest natchnione przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego, możemy zauważyć jedną taką rzecz, że te wielkie zwycięstwa, te wielkie takie sukcesy, owoce, one przychodzą przez wiarę, przez wytrwałość i poprzez cierpienie. Poprzez to, że człowiek wytrwa do końca, jest w stanie jakby zmierzyć się z przeciwnościami życia, nie oddala się, ale idzie dalej naprzód. Zwróćmy uwagę, że dokładnie tak było z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Chcielibyśmy otworzyć na chwilę Mateusza 16. Szesnasty rozdział Księgi Mateusza, Ewangelia Mateusza. I czytamy 21 wiersz. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A więc widzimy tutaj, Pan Jezus mówi o swoim przeznaczeniu. Nie można ominąć tego kielicha goryczy. Nie można pójść tutaj drogą na skróty. Nie można jakby, powiedzmy, uciec od cierpienia, ale Pan mówi tutaj wyraźnie, że musi wiele wycierpieć. Musi wiele wycierpieć od starszych, od arcykapłanów i uczonych w piśmie i że musi być zabity, ale trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, w pierwszym dniu tutaj Beniamici pokonali, pobili Izraela. I można było powiedzieć, zło triumfuje, tak? Diabeł się cieszy, wszyscy się cieszą. Zło triumfuje. Podobnie było na Golgocie, bracia i siostry, kiedy Pan Jezus Chrystus poszedł na krzyż, kiedy wycierpiał, kiedy doświadczył odrzucenia, wyszydzenia, osamotnienia, kiedy doświadczył zdrady, kiedy doświadczył tych najstraszniejszych rzeczy. Więc to była, można powiedzieć, psychiczna też męka i fizyczna, ponieważ był biczowany, torturowany, bity, upokorzony, upodlony, zdarto z niego szaty. Zwróćmy uwagę, jak zło musiało triumfować. Jak ci, którzy byli zakłopotani, słuchając go, ci uczeni w piśmie, czy ludzie, czy faryzeusze, czy jacyś ludzie, którym nie była wygodna nauka naszego Pana, jego postawa, jego zachowanie, jego mowa, to było zupełnie coś, co rozbijało kompletnie ich myślenie, ich sposób życia i wiedzieli, że jeżeli czegoś nie zrobią, to Pan Jezus, kiedy przychodził, kiedy mówił, On mówił jako moc mający, On nie dawał jakichś dobrych rad, ale On głosił w mocy, Duch Boży przyznawał się i wiemy, że serca ludzkie były obnażane, że to zło było odsłaniane. Jezus, który jest światłością świata, który głosił pośród tych ludzi, pośród tej ciemności, tej nocy duchowej, my wiemy, że demaskowane były zamysły wielu serc, że ujawniane były różnego rodzaju grzechy, różnego rodzaju złe rzeczy, a więc wielu ludzi znienawidziło wręcz Chrystusa. Zwróćmy uwagę, Ewangelia, kiedy dotarła do Efezu, to ci, którzy byli rzemieślnikami, oni krzyczeli, wielka jest ta Afrodyta, czy jak ona tam była, nieważne, bo nie warto pamiętać tego imienia, ale ta efeska bogini, nie? Oni tak bardzo, bardzo skandowali, krzyczeli na cześć tej bogini, dlatego że obawiali się, że stracą swój fach, że stracą swoje rzemiosło, stracą swoją mamonę. A przecież, bracia i siostry, czy Bóg, jeśli powołuje, to zostawia człowieka? Czy Bóg, jeśli powołuje kogoś do służby, to czy On się nie zatroszczy o tego człowieka? A więc my widzimy, to zło było straszne. Ludzie odrzucali światłość, odrzucali Ewangelię, a więc szatan triumfował, demony triumfowały. Pierwszy dzień, kiedy Pan Jezus był złożony do grobu, było wielu takich, którzy szczerze płakało za swoim Panem i tęskniło. Było wielu rozczarowanych, którzy mówili, a myśmy myśleli, że On odkupi Izraela. Wielu było takich, którzy wracało do swoich zajęć, idę ryby łowić. Wielu było zrezygnowanych, ale wielu było takich, którzy szczerze się cieszyli, szczerze się radowali, że w końcu ten człowiek, Jezus Chrystus, ma to, na co zasłużył. Pierwszy dzień w grobie, szatan się cieszył. Drugi dzień w grobie, również było triumfowanie zła, również było świętowanie tego, że Jezus Chrystus został osądzony, pokonany i zabity. Ale zwróćmy uwagę, co się stało w trzecim dniu. Jak wielkie zwycięstwo, jak potężne zwycięstwo. Jest to największe wydarzenie w dziejach ludzkości. To, że Pan Jezus Chrystus oddał swoje życie i On zmartwychwstał, bracia i siostry, to zmieniło całkowicie ziemię, mieszkańców ziemi. Nie ma miejsca, gdzie ludzie nie słyszeliby imienia Jezus, chociaż w Niego nie wierzą. Ale wielu wypowiada to imię, nawet jako przerywnik, kiedy rozmawiają ludzie między sobą. Nawet nie mają pełnej wiary, ale często powołują się na Niego, cytują Go, niektórzy podziwiają. A więc wiemy, że to, co Pan Jezus Chrystus uczynił, oczywiście największe wydarzenie, ale jeżeli chodzi o tę duchową rzeczywistość, ponieważ wiemy, że diabeł został pokonany, rozbrojony, wystawiony na pokaz, piekło zostało zwyciężone, grzech został zwyciężony, śmierć została pokonana przez Chrystusa. Ty i ja nie musimy bać się śmierci, nie musimy lękać się śmierci. Jakie wielkie zwycięstwo, bracia i siostry. Ale jak do Niego doszło? Jak do Niego doszło? Poprzez cierpienie, poprzez łzy. Zwróćmy uwagę w liście do Hebrajczyków, 5 rozdział, może otwórzmy na chwilę, 5 rozdział listu do Hebrajczyków, czytamy 7 wiersz. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. I dla bogobojności został wysłuchany i chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. A więc widzimy, Pan Jezus Chrystus, On zanosił z wielkim wołaniem, ze łzami modlitwy, błagania. On modlił się, pokazywał nam, w jaki sposób my mamy rozmawiać z Ojcem. Widzimy tutaj, że On wycierpiał wiele, jest powiedziane. Wycierpiał wiele, Pan Jezus. Jego cierpienie jest opisane w wielu miejscach. Izajasz już przewidywał Jego cierpienie. A więc to było wpisane w jego służbę, w Jego życie, w Jego posługę. Nie można było ominąć tego kielicha goryczy. To było wpisane. I bracia i siostry, Bóg czasami daje nam zwycięstwa. Daje nam zwycięstwa. My byśmy chcieli, żeby to zwycięstwo było takie, powiedzmy, natychmiastowe, szybkie. Ale wiecie, kiedy my czynimy wolę Bożą, kiedy czynimy dzieła Boże, to musimy też liczyć się z tym, że Pan będzie nas nieustannie oczyszczał i uświęcał. Tak jak oczyścił i uświęcił całego Izraela, powiedzmy, poprzez to wydarzenie, które stało się w Gibei, które wydarzyło się poprzez tych złych ludzi, Beniamitów, powiedzmy, oni zasłużyli tak na sąd, ale zwróćmy uwagę, że to zostało wykorzystane po to, by oczyścić całego Izraela. Bracia i siostry, ci, którzy służą Panu, ci, którzy służą Bogu. Biblia mówi, że jeśli wydajemy owoc, to Pan nas będzie oczyszczał. I Pan będzie sprawiał, abyśmy jeszcze obfitszy owoc wydawali. Pan uświęca nas, pracuje nad nami. I jednym z powodów, dla którego Bóg nas zbawił i powołał, jest to, abyśmy stali się podobni do obrazu Syna Jego, byśmy stali się podobni do Jezusa Chrystusa. W liście do Rzymian możemy czytać o tym w 8 rozdziale, że zostaliśmy po to właśnie powołani. Między innymi, bo tych powodów, które znamy, wiemy, jest o wiele więcej w Biblii pokazanych. Tu jest powiedziane 28 wiersz, 8 rozdział. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według Jego postanowienia są powołani, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Więc tych, których przedtem znał, przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. A więc czasami Bóg daje nam zakosztować tej drogi, którą sam szedł. Czasami Bóg daje nam zakosztować tego cierpienia, przez które sam On przechodził. Możemy na potwierdzenie tego znajdziemy w Hebrajczykach miejsca, które mówią o tym, że ci, którzy przechodzą przez cierpienia, On może dopomóc, ponieważ sam przez cierpienia przechodził. I Bóg daje nam czasami zakosztować tej drogi po to, by uzyskać to podobieństwo, po to, by wypalić coś w nas, po to, by coś się ujawniło, czego my nie wiemy. Wiecie, nasza sprawiedliwość jest ludzką sprawiedliwością. Bardzo często tak po ludzku z boku, no masz słuszność, masz rację, można przyznać ci rację, tak, dobrze mówisz, dobrze widzisz. Ale kiedy my zaczynamy patrzeć głęboko, tak jak patrzy Bóg, i kiedy mamy ten sam rodzaj miłości, miłosierdzia, zaczynamy widzieć trochę inaczej. Zaczynamy widzieć trochę inaczej. Przedtem widzieliśmy tylko Beniamitów, którzy zgrzeszyli. Ale potem otwierają się nasze oczy, że wśród Izraela też są ludzie, którzy robili to, na co mieli ochotę. Oni też potrzebowali oczyszczenia. Oni też potrzebowali przejść przez ogień. Więc bracia i siostry, my wiemy, że dzisiaj Bóg nie działa w taki sposób, jak w Starym Testamencie. Ale Pan nas oczyszcza. Pan pracuje nad nami. W liście do Rzymian w 5 rozdziale jest powiedziane, Paweł mówi, a nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. A cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Chlubimy się też z ucisków, z cierpienia. Czasami ktoś niesprawiedliwie z nami postąpi. Czasami ktoś postąpi z nami, powiedzmy, no nie po ludzku z nami postąpił, źle z nami postąpił. Źle, skrzywdził nas, cierpimy przez kogoś. Tak może być, bracia i siostry. Ale zwróćmy uwagę, to czemuś naprawdę służy. To czemuś naprawdę służy. Pan oczyszcza nas. Pan uświęca nas. Chcielibyśmy zobaczyć na chwilę w drugim liście do Tesaloniczan, pierwszy rozdział i 4 wiersz. Także i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Wiecie, czasami człowiek tylko dlatego, że jesteś Bożym dzieckiem. Tylko dlatego, że jest w tobie Duch Święty, że jesteś zapieczętowany Duchem Świętym, możesz być kolcem dla kogoś. Możesz być dla kogoś kolcem, możesz być takim, powiedzmy, jego sumienie może być ożywiane przy tobie. Odzywa się sumienie człowieka i często tak jest. Ja pamiętam, wiele takich świadectw słyszałem. Pewien brat kiedyś w Cieszynie opowiadał, że pracował pośród ludzi, i on mówi, ja nie wiem dlaczego, ale oni coś ode mnie ciągle coś chcą, coś im się nie podoba. Ja staram się robić wszystko jak najlepiej i chcę żyć jak najlepiej z nimi. Ale później odkryłem, że jest to ze względu na Chrystusa, że jestem inny, że ja nie żartuję jak oni, że ja nie przeklinam jak oni, że nie umawiam się na wódkę jak oni. Jestem trochę inny, już nie pasuję. I bracia i siostry, to jest właśnie to, co Bóg czasami używa, tych ucisków. On używa tego, aby nas przemienić, aby nas zmienić. I Biblia mówi, że to jest dowodem sprawiedliwego sądu Bożego, że zostaliście uznani za godnych królestwa, za godnych królestwa, za które też cierpicie. Nie chcecie wojować i walczyć bronią tego świata, ale nasz oręż jest duchowy i ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. My naprawdę możemy pościć, modlić się o różne sytuacje, przez które przechodzimy. I Bóg może to odmienić, Bóg naprawdę może zmienić. Mamy prawo wzywać imienia Pańskiego i polegać na Bogu. A więc zwróćmy uwagę, te dwa dni, one były takimi ciemnymi dniami, takimi ciężkimi dniami dla Izraela. Nie wiedzieli, co się dzieje, dlaczego tak jest. Pan dopuścił do tego, ale potem było to wielkie, niesamowite zwycięstwo. I Bóg chce nas prowadzić również do zwycięstw. I te zwycięstwa, bracia i siostry, nie zawsze są takie proste i takie łatwe. Nie zawsze to tak jest, jak my byśmy sobie tego życzyli, tak jak my byśmy chcieli, tak jak my byśmy sobie ułożyli jakiś tam scenariusz. Panie Jezu, prosimy Ciebie o to i o to, a Pan Jezus dokładnie tak, jak my sobie tego życzymy, odpowiada. Czasami tak jest, jeśli jest to zgodne z wolą Bożą, tak. Ale zazwyczaj zwróćmy uwagę, że Bóg działa inaczej, niż my nawet się spodziewamy, tak? Że czasami to Jego działanie, Jego wybawienie przychodzi z innej strony i zupełnie w innym czasie. Kiedy Pan uznaje już, że to naczynie już jest wypalone. O, to naczynie już jest inne. Już inny odgłos słychać. Wiecie, kiedy naczynie wkłada się do pieca, to ponoć jak się ten kryształ stuka, on dopiero to brzmienie piękne wydaje po tym wypaleniu. Podobnie jest ze stalą. Wiecie, czasami ktoś nas dotknie, ktoś nas stuknie, ktoś nacisknie nam na odcisk, ktoś powie nam jakieś słowo. Brzydki dźwięk się odzywa. Ale po jakimś czasie, kiedy pozwalamy, by ten ogień wypalał nas, jakże piękne brzmienie, jakże ładny dźwięk, jakże szlachetna stal, jakże piękne szkło Bóg może uzyskać. Bracia i siostry, to jest Boże działanie, to jest Boża mądrość. To On nas wychowuje. My jesteśmy w Jego szkole i Pan dopuszcza do różnych utrapień w naszym życiu właśnie po to, żeby nas czegoś nauczyć. Właśnie po to, żeby nas czegoś nauczyć. I przenigdy nas nie pozostawia samych, tak jak nie zostawił tej sytuacji bez kary, można powiedzieć, bez sądu. Nie zostawił. Zwróćmy uwagę, że to plemię Beniamina niemal przestało istnieć. A więc ten słuszny gniew Boży został wylany na nich. Jednak to się stało. Stało to się w trzecim dniu. Ale wydarzyło się. Stało się. Pan doprowadził tę sprawę do końca. Ale zupełnie w inny sposób. W swój sposób. Nie tak, jakby oczekiwali Izraelici. Nie tak, jak oczekiwali naczelnicy. Nie tak, jak dowódcy sobie tego życzyli. Więc bracia i siostry, jakże niesamowite jest Słowo Boże, jakże bardzo głębokie są myśli Boże, o jakże On cudownie z nami postępuje i Jego drogi są naprawdę najlepsze dla nas i Boża wola jest zawsze doskonała dla nas i Bóg chce, abyśmy tą drogę odnajdowali, tą wąską drogę, ponieważ niewielu jest tych, którzy znajdują się na tej wąskiej drodze. Jak wielu ludzi ucieka przed cierpieniem, jak wielu ludzi ucieka przed jakimiś trudnymi sytuacjami. Oni wolą iść tą szeroką drogą. Oni myślą, no wszyscy tak robią. Ale zwróćmy uwagę, że ta szkoła Ducha Świętego i bycie uczniem Chrystusa naprawdę coś kosztuje. Naprawdę coś kosztuje. Ale w tym wszystkim Bóg nas naprawdę nie pozostawia samych. Zawsze możemy liczyć na pociechę. Zawsze możemy liczyć na to, że On podniesie, że da nam siłę. Zawsze Bóg sprawi, zawsze, że będziemy mogli przejść przez ogień, przez wodę nie utonąc i nie spłonąc, tak jak obiecał. Będziesz szedł przez wodę, ale nie utoniesz, przez ogień, ale nie spłoniesz, bo Bóg jest naprawdę z tobą. Będziesz czuł Jego rękę na sobie. Czytamy w Psalmie 23, że choćbym szedł tą doliną cienia śmierci, nie ulęknę się zła, bo Ty jesteś ze mną. I w końcu Pan zastawia ten stół wobec wrogów naszych, namaszcza naszą głowę, tak, że kielich nasz przelewa się. Bracia i siostry, jest ta dolina poniżenia, jest ta dolina cienia śmierci, ale jest wywyższenie, jest i stół, z którego możemy wziąć. Ten kielich będzie napełniony, będziesz nasycony i będziesz spełniony i będziesz błogosławiony, jak naprawdę nikt nie mógłby nas tak obdarować jak Chrystus. Nikt nie może dać takiej obfitości, nikt nie może nam w zastępstwie nawet czegokolwiek, choćby trochę, odrobinę podobnego dać do tego, co Bóg nam daje, bracia i siostry. A więc nie uciekajmy z tej Bożej drogi, nie uciekajmy przed Panem, nie wzbraniajmy się, kiedy coś dzieje się nie tak, nie po naszej myśli, ale szukajmy Pana zawsze. Jeżeli jest coś, co sprawia nam trudność, jakieś kłopoty, a my modlimy się ciągle, nieustannie, trwamy w modlitwie, mamy bliską społeczność z Bogiem, bracia i siostry, a dzieje się coś nagle takiego dziwnego, to wiedzmy, że Bóg już w tej sytuacji z nami jest. To wiedzmy, że On naprawdę nie jest zaskoczony. My jesteśmy zaskoczeni, ale nie Bóg. I spodziewajmy się wyjścia z tej sytuacji. Spodziewajmy się, że Bóg otworzy te właściwe drzwi w tej sytuacji. Że Bóg nas pobłogosławi, bo On jest tym, który rozpoczyna i kończy. On zawsze kończy. Wielu ludzi jest takich, którzy rozpoczynają i nie kończą. Jak wielu jest takich budowniczych, jak wiele jest dzieł życiowych, rozpoczętych, niezakończonych. Ale nigdy z Bogiem tak nie jest. Jeżeli myśmy powierzyli Mu swoje życie, bracia i siostry, to On nigdy nas nie porzuci, ponieważ On nam to obiecał, że On nigdy nas nie zostawi. Zawsze będzie z nami. Immanuel, to znaczy Bóg z nami. Jezus, On jest nazwany między innymi Immanuel. To jest Bóg z nami. To jest ten, który nas pociesza, który nas prowadzi. Bóg jest z nami w każdej sytuacji, bracia i siostry. I Jego ręka jest nad nami. Jego łaska, Jego krew nas chroni. A Duch Boży podnosi nas i daje nam siłę i radość w najtrudniejszych okolicznościach życia. Bóg jest naprawdę niesamowity w swoim działaniu, a Jego zamysłom wobec nas nikt Jemu nie dorówna. Tak uczy nas Boże Słowo. A więc póki co, bracia i siostry, chciejmy iść za Bogiem. Jeżeli jesteśmy w jakimś takiej sytuacji, gdzie może nie jest tak, jak my byśmy sobie tego życzyli, nie myślmy, że to jest przegrana. Nie myślmy, że to jest jakaś klęska, że ktoś tam poległ, że coś się stało, że może to nie jest tak, jak powinno być. Oczekujmy na koniec. Bóg coś rozpoczyna i Bóg prowadzi. My widzimy tylko jakąś tam cząstkę. Jesteśmy tu, nisko na ziemi, a Bóg jest wysoko. On jest wszędzie. On widzi już zakończenie. On widzi już koniec. On wie, co ma czynić. A naszą rzeczą jest naprawdę ufać Mu, podać Mu swoją rękę, podać Mu swoją dłoń. Niech On prowadzi nas. Niech On nam pomaga. Chciejmy się na Niego zupełnie zdać, bracia i siostry. Zupełnie. W Trenach jest takie słowo. Chciałbym już tak na koniec przeczytać to słowo z Księgi Trenów. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości, niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je nań wkłada. Niech przytka swoje usta do prochu, może jeszcze jest nadzieja. Niech nadstawia policzek temu, kto go bije, niech się nasyca zniewagą. Albowiem Pan nie odrzuca na wieki, gdy zasmuca, znowu się lituje według obfitości swojej łaski. Bracia i siostry, jakże niesamowite są to słowa. Każdego poranku na nowo Bóg się nam objawia. I Biblia mówi nam, że dobry jest Pan dla tego, kto Go szuka i kto Mu ufa. Dla duszy, która Go szuka. I tu jest powiedziane, dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie. Tu nie chodzi o to zbawienie duszy naszej, ale to słowo zbawienie oznacza również ratunek, pomoc, ratunek. Dobrze jest czekać na ratunek Pana, na pomoc od Pana, ale w milczeniu dobrze jest czekać, polegając na Nim, w takiej cichości, w zaufaniu. To milczenie wynika, bracia i siostry, z wiary naszej, z tej cichej wiary, którą pokładamy w Chrystusie. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości. Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je nań wkłada. O jakże wielu narzeka. O jakże wielu narzeka. Och, ta droga z Bogiem nie podoba mi się. O, to, co się dzieje teraz w moim życiu, nie podoba mi się. Chciałbym inaczej. Ale Biblia mówi, dobrze jest milczeć, gdy Pan wkłada to jarzmo. Dobrze jest milczeć. Pan wie, co czyni. Pan wie, co robi. My czytamy tutaj, że Pan nie odrzuca na wieki. Nie odrzuca na wieki, ale lituje się według obfitości swojej łaski. Według obfitości swojej łaski. Pamiętajmy, to jest niezwykłe słowo. Każdego poranku na nowo Bóg swoją łaskę chce nam darować. Może zakończymy tym słowem. Niech Pan błogosławi nas, abyśmy wytrwali, abyśmy polegali zawsze na Nim. Powstańmy, aby podziękować Bogu.